Kochani siostry i bracia, najpierw muszę powiedzieć, że mam wielką tremę. Zawsze mam tremę. Co na to robić? Tak, bo chciałby się bardzo dużo powiedzieć. Jest dużo spraw, a jest tak bardzo mało czasu. I możliwości wypowiedzi, słowa ludzkie są zbyt małe, żeby powiedzieć o tak wielkich sprawach. Ale Duch Święty niech nam podpowie. Wierzę w to, że wy jesteście otwarci na Ducha Świętego, żeby mówił w każdym z was, w każdym z nas. Najpierw bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie księdzu kanonikowi Andrzejowi. Bóg zapłać za to zaproszenie. To zaproszenie było chyba w maju ubiegłego roku. W sierpniu, tak, w czasie ingresu księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Wtedy żeśmy się spotkali na rynku krakowskim. Witam bardzo serdecznie wszystkich i pragnę pozdrowić was wszystkich od ojca Grzegorza, który obsługuje tę transmisję, przygotował wszystko, przywiózł aparaturę, żeby nas wszyscy mogli słyszeć, żebyśmy mogli się jednoczyć na żywo stąd, z całym światem, dzięki współczesnej technice, dzięki falom radiowym. I pozdrawiamy wszystkich słuchających nas w tej chwili, w Polsce, w naszej ojczyźnie i wszędzie, gdzie bije serce polskie, gdzie w tej chwili jest to serce otwarte. Pozdrawiamy od Radia Maryja, telewizji Trwam. Ale dzisiaj jeszcze około 2 godziny temu rozmawiałem z bratem naszego prezydenta i prosił, żeby pozdrowić od prezydenta Rzeczpospolitej tu wszystkich zgromadzonych, co niniejszym czynię. I prosił, żeby pozdrowić również księdza dzisiejszego solenizanta, księdza Andrzeja. Ale również powiedział, że bardzo liczy na wszystkich Polaków, liczy na wsparcie szczególnie modlitewne. Dzisiejszy dzień, fatimski dzień, to szczególny dzień. 56. urodziny księdza proboszcza, księdza kanonika Andrzeja Kurowskiego. Za tydzień 36. rocznica święceń kapłańskich. Gratulujemy pójścia za Chrystusem i dla Chrystusa, Kościoła i ludzi. Dziękujemy świętej pamięci rodzicom. Urodzony 13 maja 1950 roku w Wałbrzychu, Palotyn, w Ząbkowicach Śląskich nowicjat, w Ołtarzewie seminarium i święcenia, praca na Mazurach, w Poznaniu i od 1984 roku tutaj w Ameryce z Polakami. I nie tylko z Polakami. Maspet u Świętego Krzyża i od 8 lat u Świętej Franciszki de Chantal. Kanonik kapituły witebskiej. Szczególny dzisiaj dzień fatimski. 25 lat temu precyzyjnie przygotowany przez wielkich tego świata zamach na następcę Piotra, zastępcę Chrystusa na ziemi, naszego największego rodaka w historii, Jana Pawła II. przygotowany perfekcyjnie, Matka Najświętsza popsuła te plany. Uratowała Ojca Świętego. 25 lat temu, w maju, odszedł do Pana wielki prymas tysiąclecia, sługa Boży, ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński. Nie byłoby papieża Polaka bez zawierzenia kardynała Wyszyńskiego, bez jego wiary. Sam o tym powiedział Jan Paweł II. 350 lat temu śluby Jana Kazimierza. Do tego jeszcze wrócę. 50 lat temu śluby jasnogórskie Polaków. Prymas, autor tych ślubów, wtedy jeszcze w więzieniu. A Polska pod jarzmem strasznego totalitaryzmu. 13 maja 1917 roku, gdy Europa wydawałoby się zginie, wojna światowa, Benedykt XV zabiega o pokój. Odrzucane przez strony konfliktu jego zabiegi dyplomatyczne i błagania. I wtedy 30 lipca 1916 roku prosi tysiące dzieci pierwszokomunijnych i mówi tak: bierzecie udział w najstraszliwszej ekspiacji, jaką Bóg w swych nieskończonych i ukrytych zamiarach przeprowadził kiedykolwiek rękami grzesznego społeczeństwa. Wyciągnijcie więc ręce, kochane dzieci, mające tak wielką moc przed Bogiem, ku wikariuszowi Chrystusa i waszymi bezcennymi modlitwami, wesprzyjcie Jego nieustające pragnienia. I wtedy następują kolejne objawienia anioła. Drugie objawienie anioła w środku lata. Tuż po tym wezwaniu Benedykta XV. I co anioł mówi? Módlcie się, musicie się wiele modlić. Ofiarujcie Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary. To mówi anioł w Fatimie, trojgu dzieciom. Papież, widząc, że uczestnicy wojny lekceważą jego błagania, jak mówi, o zakończeniu wielkiego konfliktu samobójstwem cywilizacji Europy, wystosował list do katolików całego świata. Wezwał w nim do modlitwy, do, cytuję, Maryi, która jest Matką Miłosierdzia i uczestniczy we wszechmocy Boga przez łaskę. Do litanii loretańskiej dodaje wezwanie: Królowo Polski, módl się za Królowo Pokoju, módl się za nami. Ciągle myślę o Polsce. Sam zaś Benedykt XV 5 maja 1917 roku rozpoczyna nowennę do Matki Bożej. W tych intencjach 5 maja 1917 rok. Wojna światowa. Samobójstwo cywilizowanej Europy, jak mówi papież. A 13 maja 1917 roku przychodzi do Fatimy, do trójki dzieci, Łucji 10 lat, Franciszki 9 lat, Piacenty 7 lat, w Dolinie Pokoju, czyli Kowada Iria, przychodzi już nie anioł i mówi: nie bójcie się. My znamy to. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Znamy to. Tyle razy Chrystus tak nas pozdrawiał. Tyle razy nas tak pozdrawiał Jan Paweł II. Od początku aż do końca swojego pontyfikatu. Nie bójcie się, przychodzę z nieba. I pani mówi dalej, przyszłam prosić, byście przychodziły tu przez 6 miesięcy. Następnie wrócę jeszcze 7 raz. I wtedy Łucja najstarsza słyszy, że pani z nieba i ona od razu mówi, a czy pójdziemy do nieba? Tak, odpowiedziała pani. I zapytała, czy chcecie ofiarować się Bogu? Wszystkie swoje cierpienia, jakie On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, jako prośbę o nawrócenie grzeszników? I ta trójka dzieci mówi, woła, tak, chcemy. A pani mówi, będziecie musieli wiele cierpieć. A Łucja mówi, chciałabym, aby pani zabrała nas do nieba. Pani mówi tak, Franciszek i Hiacynta pójdą wnet, zabiorę ich niedługo, ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Pan Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Tego chce Pan Jezus. Pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca. Jak to? To sama tu zostanę, mówi Łucja? I pani mówi, nie, moja córko. Cierpisz bardzo. Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. I wtedy dzieci już 13 czerwca zobaczyły niepokalane serce, w które były wbite ciernie. Niepokalane serce Maryi, znieważane przez ludzi, pragnące nawrócenia i zadośćuczynienia, zupełnej miłości. To coś innego niż tylko prośba do Matki Bożej. Tak jak się nieraz modlimy do niej, daj mi to czy tamto. Matka Najświętsza chce czegoś więcej. Ona prześciga się z nami w miłości. Ona nas kocha bardzo, ale pragnie też oddania siebie, nas w miłości. To nic innego jak to totus tuus, by każdy z nas powiedział, cały twój. I dalej, 13 lipca Matka Boża pokazuje dzieciom piekło. Mówi, jak wielu idzie na potępienie, ratujcie grzeszników, prosi o modlitwę. Prosi, by po każdym dziesiątku różańca odmawiać, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapowiada też ustanowienie pierwszych sobót miesiąca. Ale Matka Najświętsza idzie dalej. 13 sierpnia ma być następne objawienie. Źli ludzie, urzędnik, wróg Kościoła, przeszkodził we wszystkim. Zatrzymał dzieci na kilka dni. Przekonywał je pochlebstwami, groźbami, by odżegnały się od spotkań z Matką Najświętszą. Wypuszcza je po paru dniach. Matka Najświętsza przychodzi do nich. Już nie 13, bo ludzie przeszkodzili, przychodzi 19. i dalej ich poucza, dalej mówi do dzieci, wychowuje je. Katechizuje, szczególna katecheza z nieba. 13 września już przychodzą tysiące na spotkanie z Matką Najświętszą, a 13 października ponad 100 tysięcy ludzi widzi cud słońca w Fatimie, w Dolinie Pokoju, w Kowa da Iria. I Matka Boża wtedy przedstawia się. Jestem Matką Bożą różańcową. Ciągle prosi o różaniec. Nie trzeba dodawać, że odmawiany sercem, z otwartym sercem. Franciszek i Hiacynta szybko odchodzą do nieba. Lucja pozostaje. Rok 1925. Matka Najświętsza przychodzi do Łucji i prosi ją o nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca. I zauważcie, jak szatan bardzo przeszkadza. On nienawidzi Maryi. Jeżeli chodzi o wprowadzenie cudownego medalika, to wystarczyło parę lat. O wprowadzanie wspaniałego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia kilkanaście lat. Wprowadzenie pierwszych sobót miesiąca, wynagradzających sobót miesiąca za wszystkie grzechy i zniewagi Matce Najświętszej wyrządzane, wynagradzające po to, żeby wyciągać te ciernie z jej serca. Ponad 80 lat. 80 lat. Jak to idzie wolno. 13 czerwca 1929 roku przychodzi Matka Najświętsza do Łucji i mówi, prosi, by Ojciec Święty razem z biskupami poświęcił jej niepokalanemu sercu Rosję. 1917 rok, wchodzą te straszne błędy socjalizmu marksistowskiego i straszne rzeczy dzieją się. Straszny totalitaryzm. Pewno wielu z nas zna chociażby trochę ten system. W 1929 roku, po kilku latach, przychodzi Matka Najświętsza i prosi o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. A wtedy zło stamtąd płynące nie będzie się na świat rozszerzało. Skończy się to zło. 24 marca 1984 roku poświęca Rosję jej niepokalanemu sercu przed cudowną figurą z Fatimy na placu świętego Piotra Jan Paweł II, papież. I zobaczcie, jak szybko następują wtedy niemal natychmiast zmiany w Rosji. Ksiądz wspomniał dzisiaj o Witebsku. I tam jest też biskup. I tam otwierają się granice. I tam jadą kapłani. Z wieloma jeszcze trudnościami. Tam, w kraju, w którym setki tysięcy duchownych katolickich i prawosławnych zostało wymordowanych. Następują zmiany. Zauważ, Matka Najświętsza przychodzi i mówi, nie obrażajcie więcej Pana Boga. Jest już i tak bardzo obrażany. Nawróćcie się. A co to jest nawróćcie się? Jan Paweł II mówi tak. Nawrócenie to pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa i do Jego Ewangelii poprzez wiarę. Tak, by mówić: kocham Cię. Ja Ciebie kocham. Pragnienie tej miłości. Pragnienie żywej wiary. A jeżeli tego pragnienia jeszcze nie mamy, to modlitwa o to. Daj mi to pragnąć. Przymnóż mi wiary. To jest nawrócenie się. Pragnę przylgnąć do Ciebie, Jezu Chryste. To po prostu totus tuus, cały Twój. Cały Twój jestem, Jezusie Chrystusie. Historia Polski, historia świata, historia Kościoła to ciągłe upominanie się Pana Boga o naszą miłość, o nasze nawrócenie, o nasze totus tuus, cały Twój. To ciągłe upominanie się o prawdę o człowieku i o Bogu. Pan Bóg ciągle mówi, ciągle daje nam znaki w naszym życiu indywidualnym, w życiu rodzinnym, w życiu narodu, w życiu świata. A ojcowie soboru w konstytucji duszpasterskiej o Kościele mówią tak: Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii. Wszystkie znaki, czytać znaki. Wszystkie znaki. Bóg mówi do nas. W tragicznych sytuacjach Bóg mówi do nas. Popatrzmy tylko na naszą historię krótko. Słyszeliśmy, może znamy ten wiersz. Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lał. A wciąż klasztor jasnogórski stoi jako skała. Był potop. To XVI wiek. Potop, straszny potop. Już cała Polska jęczała pod okupacją szwedzką. Król we Lwowie. I tylko 300 ludzi, około 300 ludzi razem z rodzinami, z zakonnikami i z rycerzami, może tych rycerzy było 70, może 100, jeden kapłan kordecki. To Jasna Góra. I wtedy Jan Kazimierz we Lwowie tak mówi. Klęka przed obrazem Matki Bożej i mówi: Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przyzywam pomocy. I staje się pomoc. Zaczęło się od Jasnej Góry. Trzeba czytać znaki. A w więzieniu, w czasie strasznego komunistycznego systemu, 18 grudnia 1954 roku wielki prymas tysiąclecia w więziennym notatniku w Prudniku Śląskim tak pisze: gdy w listopadzie 1655 roku fale potopu dosięgły wałów Jasnej Góry, ojciec Augustyn Kordecki tak mówił we wstępnej naradzie do zakonników i szlachty: szydzi z nas jednak i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało, a ja odpowiem: wszystkie zginęły. Coś jeszcze pozostało. Bo pozostała wiara i cześć do Najświętszej Maryi Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowana być może. I mówi kardynał Wyszyński, w tych zapiskach w więzieniu warto myśleć o obronie Jasnej Góry roku 1955. Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, Kościoła przed zalewem nowych czarów. Moja Jasna Góra, ściśniona zewsząd wałem udręki, walą pociskami zabobonu, wstecznictwa, w kurnik. Tak mówili komuniści. To zabobon, to wstecznictwo, a Jasna Góra to kurnik. Byli bardzo mocni. I pisze kardynał Wyszyński, w 55 roku, przed 300 laty kurnik ocalał i trwa do dziś dnia. Obrona Jasnej Góry dziś to obrona chrześcijańskiego ducha narodu. To obrona kultury rodzinnej, obrona jedności ludzkich serc w Bożym sercu. To obrona swobodnego oddechu człowieka, który chce wierzyć bardziej Bogu niż ludziom. A ludziom po Bożemu. Bóg daje ciągle znaki. Trzeba czytać znaki. Otworzyć oczy i serce. Maria zawsze jest znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego. W naszym wymiarze narodowym chociażby wspomnijmy rok 1920-27 lipiec. Zbliża się Czerwona Armia. Ma objąć całą Europę. Polska jest słaba, dopiero powstała po 120 przeszło latach z niewoli. Słaba. Idzie potężna Czerwona Armia. Co? Episkopat Polski w imieniu narodu Najświętszej Maryi Panny oddaje całą Polskę. I cud nad Wisłą. Już nawet nie za 3 tygodnie, 15 sierpień 1920 rok. I Europa ocalona. Czy ta Europa o tym pamięta? rok, 3 maj. Wotum kobiet polskich. 1936 rok. Rota ślubowań akademickich. Na których to ślubowaniach był obecny młody człowiek, maturzysta, Karol Wojtyła. Nadchodzą inne czasy. Koniec pożogi wojennej. Nadchodzi straszny czas dla Polski. Kardynał August Chląd wtedy we wrześniu poświęca niepokalanemu sercu Maryi całą Polskę. I Polska przetrwała pod płaszczem jej opieki. W jej rękach trzymana. Rok 1966, ale przedtem 10 lat jeszcze, jasnogórskie śluby narodu polskiego, prymas w więzieniu. To był sierpień 26. W październiku prymas wychodzi z więzienia. Niejednokrotnie myślał, że będzie rozstrzelany. Jak opowiadają siostry nazaretanki w Komańczy, w tym ostatnim więzieniu, gdy go wieźli, to poprosił, żeby mógł wyjść, z samochodu, bo przypuszczał, że mogą mu strzelić w tył głowy i będzie koniec. I pozwolili mu wyjść z samochodu, klęknął na ziemię i ją ucałował. Pożegnał się z Polską. Przygotował śluby. Pani Maria Okońska, która jeszcze żyje, współzałożycielka Instytutu Prymasowskiego, przewoziła te śluby, potrafiła je przemycić stamtąd. Polska oddała się niepokalanej. W 66 roku Polska znowuż oddaje się, prymas już jest na Jasnej Górze. 3 maja oddaje się z miłości, w niewolę za wolność Kościoła w Polsce. Jeżeli ktoś kocha, to pragnie takiej słodkiej niewoli. Prawdziwa miłość pragnie takiej niewoli, bo ta niewola to jest wyzwolenie. I zobaczcie, jak następują sprawy. Papieski akt oddania. Już rok 79, 4 czerwiec. Zmiany w Polsce, rok 80. Co żeśmy z tymi zmianami zrobili? Rok 84, to co już mówiłem, oddanie Rosji, świata i Polski niepokalanej. I tak dalej. Tak idziemy cały czas. I Jan Paweł II tutaj. Patrzcie się. Jan Kazimierz ślubował, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będzie używał środków, aby lud królestwa od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Kardynał Wyszyński po 300 latach zachował ducha ślubowań Jana Kazimierza i poszerzył je o aktualne wówczas i dziś sprawy społeczne. Dochowanie wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej. Dodał strzeżenie w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia, stania na straży budzącego się życia, obrony, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiety, ogniska domowego, życia w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju. Przyrzekł walkę z wadami narodowymi, umacnianie i szerzenie w Polsce czci i nabożeństwa do Bogu Rodzicy. Jan Paweł II wszystko to zachowuje. I mówi tak. W 79 roku w Częstochowie w czerwcu. Tymi słowami wielokroć razy biskupi polscy na Jasnej Górze przemawiali do ciebie, przynosząc w sercach doświadczenia i troski, radości i bóle, a nade wszystko nadzieję i miłość swych rodaków. Niech mi wolno będzie dzisiaj od tych samych słów rozpocząć nowy, jasnogórski akt oddania, który rodzi się z tej samej wiary, nadziei i miłości, z tradycji ojczystej, w której przez tyle lat uczestniczyłem, a równocześnie z nowych zadań, które za sprawą Twoją, o Maryjo, zostały powierzone mnie, niegodnemu człowiekowi, a równocześnie Twemu przybranemu Synowi. I tak czytamy znaki czasu. Matka Najświętsza mówi, nawróćcie się. Mówi do każdego z nas. Przyjeżdżam z Radia Maryja. mocniej to mówię. Cóż to znaczy, nawróćcie się? To znaczy, poznajcie prawdę. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kochani, obecni tutaj, w tej świątyni, w Nowym Jorku, patrzę na wasze twarze, są one zmęczone. Wczoraj wszedłem na grupę modlitewną, przylecieliśmy wczoraj. Poszliśmy na grupę modlitewną, zmęczone twarze, bardzo zmęczeni ludzie. Mówią mi, po 12 godzinach pracy przyszliśmy tutaj. Ludzie, którzy powinni odpoczywać, ale nam tylko dają wizę. Tym młodym nie dają. Ja pytam jeszcze dalej. A iluż Polaków wyjechało z ojczyzny, bo nie było wolności? Bo szukało wolności? A iluż Polaków wypędzili w latach 80. A iluż Polaków tak sytuację urządzili przez 50 lat, że musi wyjeżdżać za chlebem teraz? Ileż rodzin cierpi? Ileż rodzin się rozpada? Ile dzieci cierpi? Nie ma wolności bez prawdy. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Obrona Jasnej Góry. Nawrócenie się. Odpowiedzenie Matce Najświętszej, która tyle razy mówiła na różnych miejscach świata. I w Fatimie mówiła i mówi. Nawrócenie to zwycięstwo nad sobą, nad tym wrogiem, którym sam jestem. Zwycięstwo nad moim egoizmem. W tym wymiarze każdy z nas powinien stać się nowym ojcem kordeckim, jak mówi obecny generał ojców Paulinów, ojciec Matuszewski. Powinien stać się każdy z nas nowym ojcem kordeckim, aby odnosząc zwycięstwo nad swoją małością, pomóc innym uwierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko mocą wiary odkrywa człowiek, że historia zbawienia jest historią wyzwolenia z radykalnego zła i wprowadzenia ludzkości do prawdziwej wolności dzieci Bożych. To jest jedyna prawda. Maryja jest ikoną wolności i wyzwolenia. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Może dlatego właśnie Radio Maryja jest tak atakowane. Zawsze szatan miał zasadę divide et impera, dziel i rządź. I wszystkie szatańskie systemy tę jego zasadę przyjmowały za swoje, przyjmowały jako metodę walki. Dziel i rządź, kłam, zabijaj, morduj. Taki był w ostatnim wieku socjalizm nazistowski i taki był socjalizm marksistowski. Te oba straszne socjalizmy. Ileż dziesiątek, ba, setki milionów wymordowali. Wszystkich niewygodnych. Wszystkich niewygodnych. Ale jeszcze więcej. Socjalizm się wcale nie skończył. Jedna z profesorek która do niedawna jeszcze była w parlamencie, zapytana, dlaczego chcecie wprowadzić ten homoseksualizm? Dlaczego pani tak walczy o to? A ona skończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dlaczego pani tak walczy? A ona mówi, bo rewolucja marksistowska się nie skończyła, ona trwa dalej. I to będzie nasz nowy proletariat. A dlaczego pani tak walczy? Dlaczego walczycie, by homoseksualiści brali dzieci na wychowanie, adoptowali dzieci? Dlaczego żądacie takich praw? Dlaczego tak walczycie? Bo to będzie nasz następny proletariat. Rewolucja trwa dalej. Dziel i rządź. Kłódź. Kłam i kłam. Ojciec kłamstwa zawsze kłamie i jego dzieci kłamią. Radio Maryja. Różne rzeczy słyszycie o nas. Ktoś mnie wczoraj zapytał o stocznię czy o imperium. O imperium. Powiedziałem, proszę mi tego zaoszczędzić. Ja to wszystko wiem. Tylko Gazeta Wyborcza w ubiegłym roku napisała na nas artykułów, oczywiście w swoim stylu, kłamliwych, złośliwych. Nie będę już dalej mówił, jakich. Tylko w ubiegłym roku 396. Więcej niż dni w roku. A ile inni z tej samej orkiestry, tych, którzy zawłaszczali naszą własność, tych, którzy należeli do piewców socjalizmu marksistowskiego, oni zawłaszczyli banki, oni zawłaszczyli własność, dorobek całego narodu. Rozgrabiali, rozkradali. W tych dniach usłyszałem, że własność za przynajmniej 700 miliardów złotych sprzedali za 70. Rozkradli. Huty, cztery huty, mówi mi jeden z wicepremierów obecnych, pan Andrzej Leper, mówi, w Polsce huty, cztery sprzedali za 6 milionów złotych. Z długami. Ale te długi spłacają tak, jak wyliczą. I my o tym mówimy. My nie tylko o tym mówimy. Otworzyliśmy mikrofon i mówimy, ludzie, jednoczcie się. Rozmawiajcie, Polacy, ze sobą. Ba, idziemy dalej. Idziemy do Polaków w całym świecie. Ludzie, Polacy, rozmawiajcie ze sobą. Spod znaku Maryi jesteście. Jesteście jej dziećmi. Stańcie jak ojce. Stańcie jak ojce. I brońcie tego, co Boże. Tego, za co umierały pokolenia. Miliony życie oddały. I co się dzieje? Trzeba powiedzieć, że słabo Polacy myślą. Polacy nie są głupi. Dają sobie radę w świecie. Ale jedno, bardzo wielu daje się ogłupiać. Bo wzięli nie tylko majątek, nie tylko banki, nie tylko władzę, ale wzięli media. A ludzie sami to kupują. Kto? Katolicy też. Nie zapomnę, jacy my jesteśmy katolicy. Dostaliśmy dom z powrotem, oddali nam. Zabrali ten dom nas w dwóch etapach. W 1947 roku, 1947 i w 1961. Po iluś latach oddali. Ten dom ruina. Ruina. Zabronili nam chodzić po schodach. Ruina. Ojciec prowincjał, ówczesny ojciec Leszek Gajda mówi mi, a może by ojciec wziął to na Radio Maryja. A ja mówię, Boże, co Ty chcesz ode mnie? A może tak, to masz jakieś plany widocznie. Trzeba odczytywać znaki czasu. Znaki Bóg daje. Nie umiem budować. Ludzi nie ma. Pieniędzy nie ma. Co robić? Nie spałem całą noc. Biorę. Bierzemy. I udało się. Nie było pieniędzy, nie było ludzi. Znalazło się. Jakimś cudem. Zawsze tak jak w normalnej rodzinie polskiej do pierwszego brakuje i to człowiek ma aż ból żołądka. Niepokój. Ale jakoś, Boże, błogosławisz. Dziękuję Ci. I wtedy, gdyśmy to odbudowywali, zobaczcie, jak ogłupiają Polaków. I zróbmy sobie wszyscy rachunek sumienia, czy nie daje się ogłupiać. Czy nie powtarzam tych plotek, tej propagandy i tej szeptanej wśród wszystkich ludzi i tej płynącej z mediów przez autorytety. Te autorytety nie poddały się lustracji ani autolustracji. Nie poddały się mimo wezwań. Oni mówią do milionów, a miliony? Ilu się daje ogłupiać? Otóż ten przykład. Wychodzi z kościoła, wychodzą ludzie i mówi mi jeden pan z Mariusz. Mówi, proszę ojca, jak mi było przykro. Wychodzą kobiety po rannej mszy świętej, po komunii świętej i mówią, patrz, jakie se pałace on buduje. A mowa o mnie. Komu? Ich wnukom wyć się chce. Polsko, co się z tobą stało? Rodacy, co się dzieje? Jan Paweł II ostrzega nas jeszcze dalej. Mówi, obrona Jasnej Góry przed potopem szwedzkim została uznana za zjawisko cudowne. Jan Paweł II nazwał ją cudem historycznym, który zawiera w sobie ostrzeżenie, by mieć się na baczności wobec zagrożeń nacierających na Polskę z zachodu i wschodu. Gdzie jest nasza moc? Wiara, żywa wiara, otwarcie serca, a On nam wszystko podpowie. Uczyńcie, co wam mówi Syn. Dlaczego tak atakują Radio Maryja? Dlaczego tyle oszczerstw? W naszym archiwum mamy w tej chwili, z tego co zbieraliśmy od czerwca 1920 do 1997 roku, to zebraliśmy do dzisiaj z większych pism polskojęzycznych, bo jakie one tam polskie. Tam nie ma polskiego ducha, tam nie ma polskiego interesu. Z tych wielkich pism zgromadziliśmy aż ponad 23 tysiące już wycinków. Przynajmniej 20 tysięcy to są wszystko szkalujące. Są karykatury, są malunki, są słowa. Jest kłamstwo za kłamstwem, oszczerstwo za oszczerstwem. Ktoś mi powie, dlaczego ojciec nie rozmawia z dziennikarzami? Z uczciwymi tak, ale ilu ich jest? Ze sługami prawdy tak, ale z najemnikami nigdy. Nigdy. Dlatego co? Bijcie, mówią, uderzajmy w ten mur. Uderzajmy w ten mur. I to z pewnej gazety, która ma tytuł, podtytuł katolicki. Uderzajmy w ten mur. i wreszcie wybijemy go, on pęknie i wreszcie będzie Radio Maryja bez tego ojca Rydzyka. Nie wiem, co im ten ojciec Rydzyk taki winny. Rydzyk to jest przeważnie taki mały. Ojciec Święty kiedyś powiedział mi, tak chciał mnie ośmieszyć i mówi, powinąłem tremę i mówi, tak, ojciec Rydzyk. Rydzyk to jest taki mały rydz. Bardzo mały. Dlaczego taki lęk? Lęk przed prawdą. Lęk przed prawdą, bo prawda nas wyzwoli. I tu apel do wszystkich rodaków. Nawróćcie się. Nawróćcie się, to znaczy przyjmijcie prawdę. I będzie prawdziwa wolność. Mówią nam o wolności, o liberalizmie. Jest w tej chwili aż totalitaryzm liberalny. I mówią liberalizm. Rób ta, co chce ta. Hulajta, piekła nie ma. Rób ta, co chce ta. A gdybyśmy pokazali, co się tam dzieje na tym rób ta, co chce ta, to nam proces wytoczyli i żeśmy proces przegrali. Nie dziwię się, bo popatrzyłem na nazwisko, kto ten proces prowadził. Już nic nie mówię. Niczego spodziewać się nie można. I sądy w Polsce, ilu tam jest skorumpowanych? I prokuratury, ilu tam jest skorumpowanych? Sam minister Ziobro, bardzo szlachetny człowiek moim zdaniem. Bardzo. Ciężko pracujący. Mówi kiedyś, w tej chwili byśmy przyjęli przynajmniej 3000 ludzi do naszego resortu. Nie ma ludzi. Albo może inaczej, pełno ludzi, a człowieka brak. Pełno ludzi, człowieka brak. Nawróćcie się, to znaczy wychowujcie człowieka. W prawdzie, prawda nas wyzwoli. Mówią o liberalizmie, o wolności, ale ta wolność jest tylko dla niektórych. To jest tylko dla niektórych. Popatrzcie, lecąc w samolocie, czytam z Gazety Polskiej. Czytam tak. Nowa świecka tradycja ma jednak swoje osobliwości. To w jednym z artykułów. Kali znów triumfować. Wczoraj to czytałem w samolocie. Nowa świecka tradycja ma jednak swoje osobliwości. Wolność słowa? Tak, ale nie dla wszystkich. Ta sama Rada Etyki Mediów, która uznała prawo Kazimiery Szczuki do szyderstw z niepełnosprawnej dziewczynki, dodam Madzi Buczek, odmówiła Stanisławowi Michalkiewiczowi, ta sama Rada Etyki, odmówiła Stanisławowi Michalkiewiczowi prawa komentowania ważnych zdarzeń politycznych w żartobliwej formie, skądinąd właściwej temu autorowi od dawna. Okrzyknięto go. Ile krzyku było. Boże, świat się zatrząsł. Wystarczy przypomnieć. Zobaczcie. Takie małe radyjko i takie mała telewizja. I co? Piszą. Wystarczy przypomnieć zazdrość o newsa zademonstrowaną w bezprzykładny sposób po transmisji parafowania paktu stabilizacyjnego, którą politycy PiS zgodzili się dać telewizji Trwam. Wściekłość, wolność słowa. O co tu chodzi? I już kończąc, bo jesteście bardzo zmęczeni. Ojciec Święty Jan Paweł II mówi tak. Tu w Ameryce powiedział, w 1976 roku, na 2 lata przed wyborem na papieża, ja już to mówiłem w Radiu Maryja, mówił tak, w ostatnim wystąpieniu opisał we wstrząsających słowach kryzys Kościoła i świata. I oto jego słowa. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. I jesteśmy spod znaku Maryi. Jesteśmy z Jego narodu. Jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. Powinniśmy coś zrozumieć. Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała. O Ty, której obraz widać w każdej w polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie. Życzę Wam, żebyście byli jej apostołami i otworzyli serca zupełnie dla niej. I to będzie wtedy nawrócenie. Żebyśmy ją kochali całym sercem. Totus tuus, żeby każdy był. A wtedy ona będzie zwyciężyła w nas i przez nas. I będziecie wy szczęśliwi. Każdy będzie szczęśliwy z wami. I świat będzie szczęśliwy. I pewno nie jesteście tutaj tylko dla chleba. Nie jesteście tutaj tylko dla wolności. I nie jesteście wypędzeni. Jesteście posłani, aby głosić tę miłość. A miłość poznaje się po uczynkach. Po świadczeniu o tej nieskończonej miłości, o Jezusie Chrystusie. Życzę Wam tego z całego serca. I tego oczekuje od nas sam Jezus Chrystus. Oczekuje Maryja. Dlaczego ten 13 jesteście tu? I oczekuje tego Kościół. I oczekuje tego Polska. I proszę Was na koniec. Nie tylko słuchajcie Radia Maryja i nie mówcie, że nie macie czasu. Ale i brońcie Radia Maryja. Wtedy, gdy piszą na nas. Wtedy, gdy mówią źle o nas. Gdy mówią w poszczególnych rozgłośniach, telewizjach. Na cały świat się to roznosi. To kłamstwo. Dlaczego takie małe radyjko? Pomyślcie dlaczego. A może chodzi o tą konfrontację i chodzi o zduszenie tej małej iskierki. Nie dajcie tego zniszczyć. I nie powtarzajcie tych plotek. Prawdę szuka się u źródła. Sprawdźcie sami. Przyjeżdżają do Was studenci, dowiaduje się. Przyjeżdżają do Was różni ludzie, tak zwani inteligenci, podobno z dyplomami. Jakie to dyplomy, jak on nie ma podstawowej metody w poznaniu prawdy. Prawdy szuka z plotek od agentów, którzy nazywają się dziennikarzami. Cóż to za prawda? Prawdy szuka się u źródła. I trzeba prawdy bronić. Amen.